dzieje eksperymentowane. Niektórzy powiadają, że nowożytne przyrodoznawstwo to właśnie tym się odznacza, że eksperymentowane. Proszę Państwa, ta teza jest prawdziwa tylko częściowo. Rzeczywiście na wielką skalę eksperymentowanie wraz z rozwojem XVII-wiecznej fizyki, astronomii nie, ale biologii i może bardziej jeszcze chemii. Chemia zawsze była taką nauką eksperymentującą, jako jeszcze wcześniejsza faza, czyli alchemia. Al, czyli chemia. Ale początki eksperymentowania są tak dawne, jak początki nauki. A ja z Państwem się umówiłem, że początki nauki to jest wraz z filozofia, wraz z matezis, wraz z epistemę. Tam już dokonywano eksperymentów. Od razu człowiek wpadł na to, że może uzyskiwać dodatkową wiedzę właśnie za pomocą eksperymentowania. Przecież ten we wannie Archimedes, cóż on robił, jak nie eksperymentował? Wielokrążkami się posługiwał. Budował już pompownie. To były eksperymenty. To nie dopiero w XVII czy XVIII wieku. Natomiast co jest nowego w tym XVII wieku, że eksperyment zaczyna pełnić rolę testującą, na wielką skalę, testującą. Przedtem odgrywał bardziej rolę heurystyczną, a więc wpadania na pomysł. W XVIII wieku zwłaszcza chemicy posługiwali się powszechnie i nowocześnie eksperymentem. Coś Państwu mówi nazwisko Lavoisier, wybitnego chemika XVIII-wiecznego, to on jest tutaj za to znany. W czasie rewolucji francuskiej głowę mu ścięto. Był niewygodny. I wówczas, już nie pamiętam, ktoś powiedział tak, że wieki pracowały na tę głowę. To jest tak powiedzone. Że wieki pracowały i w jednej sekundzie odcięto. Potoczyło się. Ile by jeszcze mógł zrobić? Jeden z najwybitniejszych chemików wszechczasów. W XIX wieku powstała teoria eksperymentowania i tu są nazwiska takie jak Herschel, Wewell i Mill. Ci trzej, no kanony Milla to są po prostu kanony eksperymentowania. Herschel, Wewell i Mill. Te nazwiska się tu będą w moim wykładzie często pojawiać, wobec tego zażądać, aby Państwa, ci, którzy z Państwem prowadzą ćwiczenia, o tym powiedzieli, jak się ich pisze. Pod koniec XIX wieku ogólną teorię eksperymentowania opracował Claude Bernard. Bernard, Francuz to jest. Jednak on nie dostrzegał zbyt jasno różnicy między obserwacją i eksperymentem. Przynajmniej nie podkreślał tego. W XX wieku nauki społeczne dostrzegły rolę eksperymentowania. Wcześniej tego nie zauważały. Potem do tego jeszcze doszło matematyka, matematyczny aspekt, znaczy aplikacja matematyki zawsze była, ale dodatkowo już pewnie typa eksperymentu. Statystyczny aspekt eksperymentowania. Dzisiaj jest w filozofii nauki jakiś renesans zainteresowania teorią eksperymentu i eksperymentalizmem. Mam smutne z tym związane doświadczenia z tym tematem, ponieważ jedna z osób u mnie na seminarium miała pisać pracę o tym nowym eksperymentalizmie i efekt był taki, że straciłem 3 bardzo dla mnie ważne książki i osoba przepadła gdzieś w świecie. No to są ceny właśnie, które się płaci, jak się jest zbyt naiwny. Dla tych na wiosnę ostrzeżenia, no bądźmy zbyt naiwni. Typy eksperymentu, raczej takie nazwy. Na przykład mówi się o eksperymencie naturalnym. Eksperyment, wydaje się to takie dziwne powiedzenie, nie? Eksperyment jest sztuczny przecież, no ale no, istnieje takie pojęcie. To chodzi o to, że do minimum w tym eksperymencie likwiduje się czynnik ingerencji. Przez pewien czas w telewizji mogli Państwo oglądać filmy poświęcone, no nie powiem, łapaniu piorunów, ale eksperymentowaniu z piorunami. Jeździli tacy facesi tam w Stanach Zjednoczonych i badali różnego rodzaju pioruny, nawet wywoływali. No byśmy to nazwali, że to były eksperymenty naturalne. Bo tego się nie da w sztuczny sposób zrobić tak wielkich napięć, różnicy potencjałów, która na laboratoria nie mówi, ogromne siły. Czy też badanie tornado te ogromne, też tam wjeżdżali, to jakieś tam. To są eksperymenty naturalne, dosyć ryzykowne. Dalej. Mówi się o tak zwanych eksperymentach myślowych. To są eksperymenty teoretyczne, kiedy teoretycznie buduje się pewne modele. Można później to przenieść na sytuacje empiryczne, ale pierwotnie to jest właśnie. Zróbmy taki eksperyment myślowy. Eksperyment myślowy. Co by to było, gdybym dzisiaj nie przyszła na przykład? Taki eksperyment myślowy. Jakie są szanse, że ten temat dostanę na egzaminie, albo nie dostanę? Zaeksperymentuję, spróbuję raz. No efekt będzie potem, właśnie kiedy ja zapytam to, eksperyment negatywnie wyszedł, czyli na przyszłość nie powinien. Tak. Mówi się o tak zwanych eksperymentach zastępczych. Pojęcie eksperymentu zastępczego, kiedy na przykład zamiast na człowieku eksperymentuje się na zwierzątkach. Dalej, odróżnia się eksperymenty próbne, kontrolne i eksperymenty zasadnicze. Właśnie faza przygotowania takiego właściwego eksperymentu może się łączyć z takim eksperymentowaniem próbnym. Odróżnia się eksperyment dydaktyczny. No to Państwo na lekcjach chemii mogli mieć, jak to nauczycielka przynosiła, palnik Bunsena, albo na lekcjach fizyki elektrostatyki, ale kuleczki odchodziły, pręcik ebonitowy się. No to takie eksperymenty, takie dla naiwnych, ale co wtedy? Było ciekawe. Dydaktyczne eksperymenty, kiedy one służą unaocznieniu, zademonstrowaniu pewnych zjawisk w celach szkoleniowych. Odróżnia się eksperyment ze względu na wynik pozytywny i negatywny. Eksperyment pozytywny, kiedy on ma służyć poparciu pewnej tezy. Negatywny, kiedy ma ją obalać. Bardziej ceni się eksperymenty negatywne, ponieważ one mają moc falsyfikującą. Zgodnie z prawem logiki, że jeżeli z P wynika Q i nie Q, to... Państwo, to jak pacierz powinno być, to po prostu podświadomości działa. To nie? Nie P, właśnie. Negacja następnika pociąga za sobą negację poprzednika. Ważne jeszcze jest pojęcie experimentum crucis, tak zwany eksperyment krzyżowy. Czasami zwany drogowskazowym. On wskazuje, jaką drogą pójść. O nim mówił już Franciszek Bacon, a wyraźnie posługiwał się nim Isaac Newton. Jego celem jest wykazanie, która z dwóch przeciwstawnych hipotez jest prawdziwa. Oczekuje się, że eksperyment krzyżowy jedną potwierdzi hipotezę, a drugą obali. Jeżeli mamy sytuację P lub Q, to w wyniku eksperymentu to zostanie odrzucone i wówczas to musi być przyjęte. Kiedyś bardzo wierzono, że takie eksperymenty krzyżowe istnieją. Że dzięki nim można uzyskać wiedzę pewną. Dzisiaj wiemy, że istnienie takich eksperymentów jest wątpliwe. Dlaczego? Między innymi dlatego, że rzadko jest tak, byśmy mieli tylko dwa czynniki wyjaśniające, dlaczego pewne zjawisko zaszło. To jest zbyt komfortowa sytuacja, że tylko czynnik P lub Q jest odpowiedzialny za coś. I mamy tylko tutaj wybór między tą alternatywą. I to jeszcze alternatywa rozłączna powinna być nie taka zwykła, to rozłączna. Zwykle czynników odpowiedzialnych za pewne zjawisko jest wiele. Stąd też moje pytanie na egzaminie, dlaczego pani się nie nauczyła? Nie ma jednej odpowiedzi. Tych czynników jest tak dużo, że żaden eksperyment nie rozstrzygnie tej sytuacji. Dlaczego tak właśnie jest? To tak by wyglądało, gdy chodzi o eksperyment. I jeszcze trzeci krok związany z zbieraniem danych doświadczeń. Mianowicie opis naukowy. Niesłychanie ważna faza w postępowaniu naukowym. Faza głęboko zaangażowana teoretycznie. Ja wiem, że to Państwa bulwersuje, nawet moich asystentów, którzy prowadzą ćwiczenia, próbują ze mną polemizować. Na przykład, czy są czyste dane doświadczenia. Ja Państwu referuję pewien stan świadomości wśród metodologów na dzień dzisiejszy i on mówi, nie ma czystych opisów. To jest naiwność. To jest naiwność. A argument właściwie jest bardzo prosty. Opis jest zawsze za pomocą języka. I w zależności od tego, jakim ja językiem się posługuję dla opisu pewnych sytuacji, taki mam opis. Tę samą sytuację ja mogę opisywać różnymi językami. A tu jest też dodatkowy argument, mianowicie, że każdy język, a więc te pojęcia, których używam, są teoretycznie zaangażowane. Są teoretycznie zaangażowane. Już ciągną za sobą pewne rozstrzygnięcia teoretyczne. A więc nie są motywowane samymi danymi doświadczeniami. Co to jest opis naukowy? Opis naukowy, krótko mówiąc, jest to ujęzykowienie językowe za pomocą języka, przedstawienie wyników obserwacji. Natomiast ten opis naukowy w przypadku tej fasolki polegałby na tym, że pani powiedziała, no tak to się mówiło do tej nauczycielki, pani kazała w zeszycie opisać, co widziała. No to co widziała. Jeżeli ktoś w tym momencie powie, zaobserwowałam zjawisko geotropizmu. Czy opisał ten ktoś to zjawisko? Żadnego zjawiska geotropizmu nie widać. Co widać w przypadku fasolki? Że coś idzie do góry, a coś idzie do dół i coś się przewraca, mimo to idzie do góry. A jak ja to nazwam geotropizmem, to ja mam od razu całą teorię, bogatą teorię biologiczną. Już użyłem terminu technicznego. Tego nie można zobaczyć. Jeżeli ja po egzaminie powiem tak, to kogoś. Ten student zachował się bardzo inteligentnie. A jak ktoś mi pyta, a skąd ty to wiesz? Widziałem. Czy można zobaczyć inteligencję? Bo to nie jest związane, przepraszam, z jakimś pogodnym, szlachetnym obliczem. To jest coś, co ja zrekonstruowałem w wyniku mojego kontaktu. Nie widać tego. Tak jak nie widać bólu, tak jak nie widać miłości, radości, cierpienia. Znaczy mówimy, na jego twarzy malowało się cierpienie. No, to jest ładne powiedzenie, malowało się. Ale tam się nic nie malowało, tylko w wyniku bólu on się krzywił. Ja tylko widzę, a może się ktoś krzywić, a wcale bólu nie widzieć. Przecież ci komedianci, bo tak mój tato nazywa wszystkich aktorów, ci komedianci, to oni na życzenie mogą Państwu każde uczucie wywołać. Kiedy w wyniku pewnych zaszłości musiałem robić drugi raz maturę, już będąc księdzem i ukrywając się w tym czasie, to były lata 60. To był dziwny świat był wtedy w Polsce. Księżom nie wolno było robić matury. I już, prawda, poświęcenia musiałem to robić. I wtedy chodziłem do takiego gimnazjum w Warszawie, na Karowej, tego gmachu nie ma. Się tu jedzie po wizytek. Otóż to byli ludzie, którzy tam na to chodziło gimnazjum dla korespondencyjne dla pracujących. Otóż tam była cała gromada takich ludzi, była też jedna aktorka. Więc tam było kilku księży, oczywiście wszystko ukryte, nikt nie o czym nie miał wiedzieć. I kiedyś poszliśmy zdawać chemię. Pojechaliśmy do profesora. Ona nie umiała nic. I w pewnym momencie zaczęła się zanosić takim szlochem, takie łzycie, wszystko. że ten profesor był bezradny, poszedł po jakąś tam ścierkę, nie było wcześniej sobie takich tych ścieżkę wycierał, ją wszystkim nam dał po trójce i żeśmy sobie poszli. A ona wyszła, otarła się. Co? Udało się. No i jak tu, czy tu widać cierpienie? Nie widać. Prawda. Jeżeli ja to już opisuję takimi terminami jak inteligencja, to ja posługuję się terminem technicznym. Tak, od tego czasu mam dosyć, no, taki nieufny stosunek do niewiast, bo widzę, że one potrafią różne uczucia, że tak powiem, momentalnie sobie wyszarowywać. Ach, a się państwo się pani śmieją do mnie, też nie wiem, czy to jest autentyczne. Chyba, że się nie kontrolują. Więc człowiek jest autentyczny wówczas, kiedy się nie kontroluje. Wtedy jest autentyczny. Wtedy widzimy, prawda, niektórzy są w zaciszu domowym, brutalne, złośliwcy i tak dalej. Wtedy on jest taki, jaki jest.